Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. To jest Oscarowy Kinotok. Witają się Krzysztof Majewski,
Miłosława Bożek
i Maciej Stasiowski.
Możemy czegoś zapominać, możemy mówić jakieś bzdury, a to dlatego, że jesteśmy niewyspani, proszę nam wybaczyć. Będziemy natomiast mówić najpierw o Oscarach, gala Oscarowa za nami, a później o drugiej części Dune'y, której, przypominam, nie było na Oscarach, ponieważ miała wyjść pod Oscary, a wyszła jeszcze chwilkę po, czyli zdecydowanie za późno.
Następne pewnie.
No tak, tylko to zawsze jest jakiś problem, że kto będzie pamiętał,
że
o filmie.
Minął rok.
No właśnie.
To przypomnę, że w zeszłym roku Oscara za najlepszy film dostało Wszystko Wszędzie Naraz, film, który miał premierę w marcu zeszłego roku.
Też. No tak, to prawda, więc nie jest to niemożliwe, ale zdarza się rzadko. Tak się umówmy i taki konsensus sobie zróbmy. Zaczynamy od gali Oscarowej, która była bardzo dobra.
Bardzo krótka.
Krótka.
I szybciej
znaczy,
się
nie,
zaczęła.
Bardzo krótka,
żwawa,
ale krótsza.
Świeża dość, jeśli chodzi o rozwiązania, nie wiem, wizualne. Nie było takich za bardzo cringe'owych momentów, albo przynajmniej próbowano je ograniczyć do niezbędnego minimum. Świetnie zaprezentowane były piosenki, a szczególnie jedna, Ryan Gosling naprawdę pokazał, że ma szalony dystans do siebie i do tego, że prawdopodobnie nie jest jednak wybitnym wykonawcą, ale jednak, ale mimo wszystko zostało to świetnie ograne.
Ale naprawdę nie jest wybitnym wykonawcą, biorąc pod uwagę, że siedzi w tej sali wypełnionej milionerami, czyli tak zwanymi aktorami i aktorkami.
Tylko to nie jest jego pierwsza robota, prawda?
W sensie nie jest.
Oczywiście.
Ale wiesz co, chodzi mi o to, że on zaśpiewał równo, nie wypadając jakoś z całego vibe'u. Dużo robi, bo dużo się ruszał na scenie, a tak jak mówisz, nie jest piosenkarzem zawodowym. A pamiętam zawodowych piosenkarzy, którzy występowali na Oscarowej gali.
I zdarzyło im się gorzej zaśpiewać.
No tak, no daleko nie szukając Safian Stevens przy okazji Tamte dni, tamte noce.
Tak,
przecież
też,
fatalny występ.
Ale też na przykład Adele, która dostała Oscara za Skyfall. Pierwszy raz w historii Bonda wtedy piosenka z tej serii dostała Oscara i Adele zaśpiewa fatalnie.
A no, daleko nie szukając, Billie Eilish, która ma Oscara też za Bonda, a w tym roku dostała Oscara za Barbie. To w ogóle też jest bardzo ciekawe, że ona potrafi produkować takie hity, które stają się hitami pozafilmowymi, a jednocześnie świetnie jakby nawiązują i interpretują film, ale jednocześnie trochę go przypisują. No, tak było z Bondem i ta piosenka do Barbie też jest dosyć nieoczywista.
Tak. I jeszcze w tym roku ma jeden hit telewizyjny, bo przecież świetnie wykorzystano jej piosenkę w otwierającej sekwencji nowego detektywa.
Tak jest. I wydaje mi się, że też bardzo dobrze zaśpiewała. Brat na pianinie, ona na wokalu, bardzo równy, bezpieczny, ale no, myślę, że dużo emocji dający występ. Ja jeszcze sobie zapamiętałem, no bo kocham absolutnie Johna Batisty, który dał bardzo króciutki występ, no ale to jest wybitny pianista i wybitny wokalista.
A który to był film, do którego on napisał piosenkę?
To jest super pytanie. Wiesz dlaczego? Bo nie mam pojęcia.
A.
Mamy też tribute do Marilyn Monroe, bo to ten różowy kostium Ryana Goslinga i te charakterystyczne krawaty, które noszą tancerze, częściowo też koledzy z planu Barbie, to dokładnie te same stroje, które miała Marilyn Monroe śpiewając Diamonds Are My Best Friend, również na Oscarach, więc tutaj
nie wiem,
mamy takie ładne mrugnięcie okiem.
Tak, bardzo ładne, natomiast nie wiem, czy to w ogóle nie była ta sama ekipa tańcząca, co w filmie, bo tam niektóre twarze poznawałem, więc wydaje mi się, że
aktorsko
po prostu
na pewno, ale myślę, że mogli też zaprosić po prostu tancerzy filmowych, tak.
Tak, ale wydaje mi się, że po prostu ściągnęli tę samą ekipę, która pracowała przy filmie, no bo to po prostu jest ładny ukłon kolejny, no bo gale Oscarowe polegają i składają się z ładnych ukłonów wymierzonych w różne kierunki.
No fajnie, że się udało namówić właśnie Ryana Goslinga, bo często w takich sytuacjach, jeżeli jakaś gwiazda śpiewa jakąś piosenkę, nie wiem, w filmie czy w musicalu, to już na gali Oscarowej jej nie śpiewa, bo...
No, Bradley Cooper zaśpiewał z Lady Gagą, do dzisiaj to pamiętam.
Wszyscy to pamiętają. A najbardziej partnerka Bradleya Coopera wtedy.
Tak, partnerka Bradleya Coopera, która nie była wtedy jego, bo on zwykle zabiera swoją matkę na takie gale, ale wtedy to była ta Irina Shayk,
tak.
Więc... No ona nie była zachwycona.
Nie wiem, czy pamiętasz wtedy kontrowersję, że był romans.
Ja ty średnio
pulsujące emocje, seksualne napięcie.
Aha, ja pamiętam raczej ich kolor twarzy, który był pomarańczowy, taka głęboka musztarda Dijon.
Tam zbyt mocno kamera wjechała.
Tak było. Jeżeli chodzi o Kena, zaskoczenie, bo pojawił się gitarzysta The Slash. Albo Slash bardziej, przepraszam.
Nie, spokojnie możemy mówić The Slash, bo to jest jednak człowiek, który D ma wypisane od lat przy swoim nazwisku.
Van.
Najbardziej najbardziej charyzmatyczny gitarzysta w historii, który jest w stanie przebić samego Axla Rose'a z zespołu oczywiście Guns N' Roses. Bardzo mi się to podobało, bo to jest trochę to, o czym opowiada Barbie, moim zdaniem, i gdzie Barbie jest najsilniejsza, czyli taki konglomerat kulturowy, te tropy, które się pojawiają i w filmie, i jeszcze z tym dorzuconym Slashem. To jest naprawdę bardzo zabawne. No Slash przecież tym takim charakterystycznym cylindrze, tak, ale też całym kostiumie. No on jest turbomaczystowski. Zresztą jak przypominamy sobie piosenkę November Rain, gdzie on stoi na środku pustyni, która jest właśnie o tym wielkim związku, wielkim miłości, i on tam trzaska taką przepiękną solówkę. No to jest jakiś metakomentarz do Barbie, więc wydaje mi się, że tutaj Slash udowadnia kawał dystansu do siebie i brawo dla niego.
I bardzo ładny gest, kiedy Ryan Gosling podchodzi do Grety Gerwig, Margot Robbie, i daje dziewczynom na chwilę mikrofon, bo to jednak jest ich film. Niewiele tych kobiet pojawiło się na tegorocznej scenie.
Ale nie
masz wrażenia,
że Ryan Gosling trochę nie bardzo miał co zrobić po tym, jak on został nominowany do Oscara, a Margot Robbie nie? W sensie, że musiał ten hołd jakoś tam przemycić.
Oczywiście, ale był postawiony w trudnej sytuacji, a robi to nonszalancko i działa to świetnie.
Tak, to
chociaż,
prawda. Zwłaszcza, że jak odchodzi...
Jest to tylko pokazanie, jak smutna jest to historia Barbie na tegorocznych Oscarach, skoro mamy się cieszyć z takich małych gestów, jak zaśpiewanie przez chwilę reżyserki I'm Just Ken.
Znaczy nie wiem, czy to jest smutna historia, bo nie uważam, że to jest jakiś super oscarowy film. Natomiast właśnie wykonanie tej piosenki dla mnie jest tym, czym jest Barbie, czyli jest jakby szerokim popatrzeniem na fenomen tego filmu, który niekoniecznie jest nagrodowy, ale jest fenomenem jako takim. A zresztą, jak Ryan Gosling zabiera mikrofon już Grecie Gerwig, to ten ruch, który wykonuje w kierunku, to takie nonszalanckie smoknięcie dłoni, kiedy odchodzi, absolutnie wspaniałe.
No i bardzo ładnie Emma Stone mówi o tym, że pękła jej sukienka, bo słuchała świetnego Ryana Goslinga.
A, tak jest. Mnie się podobała ta gala oscarowa nie tylko dlatego, że miała świetne tempo, podobała mi się dlatego, że to jest taki czas, kiedy być może Oscary należy chwalić. Ja to mówiłem przy okazji Kody, tej gali, kiedy Koda została nagrodzona, że trudno się czepiać Oscarów, bo Amerykańska Akademia Filmowa moim zdaniem bardzo sprawnie odrabia lekcje i być może skoro jesteśmy zawsze pierwsi i chętni do skupania kogoś, że robi coś niewłaściwie, biorąc pod uwagę, jak dynamicznie zmienia się świat, a on na to nie reaguje, to być może powinniśmy też pochwalić instytucje, które popełniły błędy, ale nadrobiły stratę. Bo tak było przy Kodzie, kiedy nominowano bardzo uczciwie osoby reprezentujące różne mniejszości, a wydaje mi się, że ta gala oscarowa jest trochę taką platformą do tego, żeby wygłosić parę słów na temat spraw, które dotyczą świata. I padały tu słowa dotyczące Ukrainy, padały słowa dotyczące Gazy i zresztą były przypinki w klapach marynarek wielu
Billie
osób.
Eilish na przykład, o
tak,
której wcześniej
tak, oczywiście.
Razem z bratem.
Tak, był fragment In Memoriam, więc dla mnie to jest trochę to, czym Oscary też powinny się zajmować i zajmowały się tym sprawnie. Myślę, że na długo w historii Oscarów zapadnie nam w pamięć reżyser filmu 20 dni w Mariupolu. To jest film nagrodzony w kategorii najlepszy dokument. On mówi, kino tworzy wspomnienia, a wspomnienia tworzą historię. Bardzo to było mocne wystąpienie, w bardzo też taki sprawny sposób przeprowadzone.
No tak, tam było też wystąpienie Jonathana Glazera, tam ci wszyscy, którzy odbierali, przecież 7 Oscarów odebrał Oppenheimer. Łącznie oczywiście z główną nagrodą, to twórcy tego filmu też nawiązywali mocno do tych antywojennych odprysków tej historii J. Roberta Oppenheimera. No generalnie wydaje mi się, że Oscary trochę nie miały wyboru, dlatego że
rok temu też nie miały wyboru.
Od wybuchu wojny w Ukrainie przez pierwsze dwie gale tak naprawdę ta wojna nie istniała na tej gali, a teraz Oscary muszą też wesprzeć pewnie w jakiś sposób lobować u amerykańskich polityków, żeby w końcu znowu znalazły się pieniądze na finansowanie tej wojny. No, a z drugiej strony mamy kolejny konflikt, więc no, jakby jeżeli Oscary by pozostawały dalej głuche na to, no to ich utrata, ich stopniowa utrata przez nie znaczenia, która generalnie wydaje mi się, że następuje wciąż, nie została w żaden sposób zatrzymana, no mogłaby być nawet bardziej przyspieszona.
To nie do końca wynika z Oscarów jak z uczestników. Wiadomo, może też to jest narracja oscarowa, że aktorzy, branża filmowa, producenci, to oni mogą zrobić czy to w trakcie swoich przemów, kiedy odbierają statuetkę, czy właśnie poprzez jakiś gest, jak przypinka, jakiś statement polityczny, ale same Oscary jakoś tak szczególnie...
Nie, no było. Pojawia się Nawalny z filmem, który był nagrodzony w zeszłym roku jako najlepszy dokument i wydaje mi się, że to jest bardzo świadome zaadresowanie tej sprawy i bardzo świadomy wybór, że to akurat Nawalny mówi na samym początku In Memoriam, kiedy chyba jeszcze Andrea Bocelli nie zaczyna nawet śpiewać. Więc wydaje mi się, że to jest odrobienie lekcji mimo wszystko.
To na pewno odrabianie lekcji widać też w tym skrócie czasowym, który się pojawił, w przyspieszeniu gali, zminimalizowaniu cringe'u, który zawsze towarzyszył temu, co dzieje się na scenie.
No zawsze, nie zawsze też, no.
No nie wiem, przez te ostatnie lata wydaje mi się, że miałam jakby podwajała mi się ilość wstydu, tak, japońskiego wstydu, który się wydarzył, no w różnych konsekwencjach ze strony organizatorów, w różnych ze strony gości, bo to czasami byli goście,
no tak,
ich akty przemocy, no albo pomyłki, które się wydarzyły na scenie. No w tym roku też mamy nagiego mężczyznę, który ma być tributem do lat 70., no ale jednak niesmacznym.
Świetny sketch, który został zaplanowany przez Jimmy'ego Kimmela.
Zaznaczmy, że ironizujesz.
Zaznaczmy, że ironizuję, chociaż ja generalnie zawsze przez te 3 lata poprzednie dosyć mocno broniłem Jimmy'ego Kimmela, no ale to, co tutaj było, to jest naprawdę fatalny występ. W sensie, no, ciężko sobie wyobrazić 13 czy 14-minutowe przemówienie, takie ma Kimmel na samym początku gali.
Czyli słynny monolog.
Podczas którego nie ma żadnych żartów dobrych. Żadnych.
To jak Amerykanie to nazywają dad joke, czyli takie żarty. My byśmy chyba bardziej powiedzieli wujka z wesela.
No tak, oczywiście.
Tak, nie, to jest taka boomeriada totalna. Nie? I niestety tutaj Kimmel wyszedł na takiego boomera. I to było rozczarowanie bardzo.
Było, zwłaszcza, że te filmy, które były nominowane chociażby w kategorii najlepszy film, jakby nie zasłużyły na tego rodzaju prowadzenie.
Dokładnie.
Tam było dużo poważnych tematów, było też dużo lekkich tematów, które znacznie lepiej z tych tematów żartowały, niż robił to Jimmy Kimmel.
No właśnie o to chodzi, bo to jest najlepszy sezon Oscarowy od lat,
tak.
Podczas którego dostajemy najlepszą
filmy.
Galę Oscarową od 80 lat. No ale niestety to nie jest Billy Crystal.
Albo Ricky Gervais. On by może mógł żartować z dobrych filmów, no ale Jimmy Kimmel z nich żartować nie może.
18,7...
Albo nie potrafi, bo to bardziej to.
18,7 miliona widzów w 2023 roku miały Oscary i to jest mniej niż rok wcześniej, bo ten spadek oglądalności Oscarów trwa już od ładnych paru lat. Wydaje mi się, że to, co Amerykańska Akademia Filmowa przygotowała nam na ten wczorajszy wieczór, w amerykańskiego czasu oczywiście, jest kierunkiem we właściwą stronę, bo pomijając, że ta gala ma dobre tempo, nie ma tego cringe'u, o którym mówiliście, chociaż wydaje mi się, że to jest tak trochę na granicy, bo kiedy pojawiają się te aktorki nagrodzone w kategorii chociażby pierwsze czy drugoplanowe, i one tam wysuwają się zza tych takich przesłon i przemawiają patrząc w oczy tym swoim bliskim osobom, bo to zakładam, że koncept był taki, że to są przyjaciółki czy przyjaciele i mówią sobie miłe słowa, to jest na granicy. Ale wydaje mi się, że to jest na granicy dla Europejczyków. Amerykanie byli zachwyceni i fajnie, bo Oscarom życzę jak najlepiej. Zwłaszcza, że udało im się też dosyć sprawnie przemycić ten fragment, że oto jest długo obiecywane Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej i że można zwiedzać, można samemu przemowę wygłosić, co mnie bardzo cieszy. To był olbrzymi projekt, który wydaje mi się został zrealizowany fantastycznie. Zresztą bardzo polecam wejść na stronę internetową Amerykańskiej Akademii Filmowej i zobaczyć sobie, co oni proponują w takiej wersji wirtualnej online. I tego wcale nie jest mało. Ja zwiedzałem ładnych kilkadziesiąt minut i bawiłem się bardzo dobrze, a tego jest tam znacznie więcej.
To jeszcze a propos tej prezentacji tych kategorii aktorskich. No mi się to podobało ze względu na to, że po pierwsze, tak jak mówisz, był ten aspekt osobisty, a po drugie, no zawsze miło przywitać na gali Oscarowej takie gwiazdy, jakie się pojawiły, których dawno nie było jednak na Oscarach, no bo to zostali ściągnięci aktorzy, którzy... No już od jakiegoś czasu albo nie grają w kinie za bardzo, nie wiem, jak się pojawiła przy kategorii głównej żeńskiej Jessica Lange, to od razu jakbyś moje serce mocniej zabiło.
A to nie jest ta boomeriada, o której mówiłeś? Bo ja mam wrażenie takie, że Oscary mają ten problem, że zajmują się jakby częścią kultury, która nie jest przeznaczona dla młodego widza.
Tylko, że wybór jest taki, albo będzie coś takiego, co...
Albo Zendaya.
W momencie, co jest zrobione jednak z klasą, tak? Albo będą klipy Oscarowe, gdzie będziemy wycinać sceny z filmów i często spoilerować te filmy. Więc myślę, że nawet dla młodszego widza lepsze jest coś takiego, bo będzie mógł się nauczyć trochę historii kina, niż żeby spoilerowano mu film. No, przypomniałem sobie wczoraj, jak gala szła, że kiedyś jeden z klipów Oscarowych Denzela Washingtona do filmu Flight, Lot, został wycięty w taki sposób, że w tym klipie była puenta tego filmu.
No ja rozumiem, ja się ale obawiam, wiesz co, mi brakuje...
Ja się obawiam, że nie przekonamy młodego widza tą formułą 3,5 godziny, nawet jeżeli Zendaya wystąpi na scenie.
To nie chodzi o to, żeby go przekonać formułą 3,5 godziny, bo ja dokładnie jestem tego samego zdania, co ty.
Nie da się tego zrobić. To jest nuda.
Ale da się zrobić to, żeby on obejrzał skrót w internecie, zobaczył
pewno,
na profilu Zendayi, czy Austina Butlera, Timothée Chalamet, czy kogoś tam jeszcze z tych młodych aktorów z obsady Dune'y po prostu. I to moim zdaniem byłoby wystarczająco.
No, nawet Kylie Jenner może przecież się pojawić jako partnerka Timothée Chalamet, która ma milion obserwatorów i też sprawić, że Oscary będą hot w takim skrócie. Ale też trochę się...
Nieco młodszego odbiorcy, w sensie, żeby wybalansować się... jakby to, że to jest muzeum.
Oczywiście, z tym, że może być to coś ciekawego, ale zgadzam się też z Maćkiem, że fajnie, jak pojawia się dużo aktorów na scenie.
To, absolutnie.
Bo oglądamy Oscary tak naprawdę dla tych aktorów, nie dla tych nudnych przemówień, czy czasami cringe'owych prowadzących, czy tribute do czegokolwiek z przeszłości, tylko dla tego glamu, dla tych wystrojonych, przepięknie wyglądających aktorów każdego pokolenia.
Znaczy wydaje mi się, że nie tylko, w sensie ja rozumiem, że to jest ważne, natomiast te nudne przemówienia, o których mówisz, dla mnie są szalenie ważne. Ja je naprawdę lubię. Wspominałem już o tym przemówieniu reżysera 20 dni w Mariupolu,
które było nudne.
Ja rozumiem, że chodzi mi o to, że nie wszystkie są nudne, niektóre są naprawdę wspaniałe. To był jeden z tych przykładów. Następnym przykładem jest ekipa Godzilli, która jest, jest przeurocza. To jest dokładnie to, czego ja w kinie też szukam. Takich ludzi, takich emocji. Czteroosobowa ekipa od efektów specjalnych przychodzi jej odebrać Oscara. Nie mówią po angielsku, za to mają wszyscy statuetki Godzilli.
To jest najsłodsze na świecie.
Tak, czytają z kartki, mam wrażenie, odręcznie napisany tekst po angielsku, chyba jeszcze fonetycznie. Czytałem to z olbrzymim trudem. Naprawdę trudno zrozumieć, o co im chodzi, ale nie do końca jest to ważne.
Magia kina.
Tak, to jest magia kina. Bo emocje działają i płyną jakby szerokim
strumieniem. I dlatego tak żałuję i to powtórzę, że nie było nikogo, kto przyjąłby statuetkę w imieniu studia Ghibli, bo wiadomo, mistrz, który podobno zrobił ostatni film i jest to...
Zakopał się w pustelni.
Chłopiec i Czapla i jest to zwieńczenie jego kariery, chociaż wiadomo, powtarzane jest to od lat, więc istnieje szansa, że stworzy kolejny, może też oscarowy film.
Ale to jest taki oscarowy moment.
Jest to oscarowy moment, tym bardziej w całym dorobku tego jednego z najważniejszych studiów animacji japońskiej na świecie i nikt się nie pojawia, żeby przyjąć tą statuetkę. No jest mi przykro, mam złamane serce.
Tak samo było, jak wygrało Spirited Away, też Hayao Miyazakiego, też nikt nie przyjechał na galę oscarową.
Może to taki styl.
Nie wiem.
To jest trochę na Larsa von Trier'a na festiwalu w Cannes.
Albo Oscara Fahradiego.
To kombo Studio Ghibli Lars von Trier. Może z tego coś ciekawego kiedyś powstanie.
Czekam.
Jest trochę tak, jak mówisz, że to jest dla mnie tak, że jest bardzo dużo nudnych przemówień, które są takie poprawne, no bo trzeba podziękować wszystkim.
Pewnie.
I rodzinie,
zięciowi,
i żonie, i producentom. No i są te, które wpisują się w historię telewizji, Oscarów, które oglądamy w tych podsumowaniach. Tak, dokładnie. Kiedy się śmiejemy, wzruszamy, bijemy brawo. Żeby wyłuskać te perełki, musi być trochę też tych nudniejszych przemówień.
Ale w tym roku, o którym wspomniałeś, to chyba nie było za
bardzo
takich perełek.
Właśnie, w tym roku poza takimi bardziej...
To nie jest jednak speech Olivii Colman, jak odbierała Oscara za faworytę.
No ja wiem, tylko ja nie czułem tej nudy. Też mi się wydaje, że to nowe rozwiązanie, czyli jakby...
Krócej,
w sensie dajemy nagrodę za nagrodą, ta sama para prezenterska daje dwie nagrody. To jest fantastyczny pomysł. Przez to wydaje mi się, te Oscary miały bardzo dobre tempo. Można było przez to sobie pozwolić na wciągnięcie większej liczby aktorów przy tych nominacjach i nagrodach aktorskich. No więc, naprawdę mam wrażenie, że tutaj przy tej gali nie było złych rozwiązań.
Zresztą pary prezenterów też są bardzo ważne i często to był...
Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger.
To jest największy potencjał na cringe, bo generalnie jak się źle połączy osoby, no to naprawdę może być katastrofa. A tutaj przypomnieli bliźniaków Evena Reitmana, potem się pojawiła...
Czekaj, masz jakieś wątpliwości co do tej pary prezentarskiej?
Nie, mówi, nie mam. Super, no, super, myślę, super.
Świetnie sobie, świetnie roastowali się nawzajem Emily Blunt z Ryanem Goslingiem.
Czyli Oppenheimer
czyli
versus
Barbenheimer, Barbie. Tak. Nawet tam Melissa McCarthy nieźle wystąpiła to z Octavią Spencer, chociaż to było chyba i tak najbardziej czerstwe.
To było na granicy.
No myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby właśnie prezenterów nagród wybrać dobrych. No problem jest jeden z tymi prezenterami, który się nazywa Al Pacino, bo no niestety, ale to w jaki sposób została zaprezentowana nagroda najlepszy film, To jest albo problem wieku, nie wiem, albo można by to traktować trochę jak elder abuse, wydaje mi się, trochę jak wtedy, jak Liza Minnelli występowała i prezentowała Best Picture dla Kody, bo tam wtedy ona przecież potrzebowała pomocy Lady Gagi. Tutaj to teoretycznie Al Pacino nie potrzebował, ale no, miałem wrażenie, że nie do końca wie, gdzie jest.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Na Jimmy'ego Kimmela narzekaliśmy dużo i mam wrażenie, że bardzo słusznie, ale mam też silne wrażenie graniczące z pewnością, że pojawił się nowy prowadzący przyszłorocznych Oscarów. Jeżeli to się nie wydarzy, to będę bardzo protestował, bo mowa Johna Mulaney'a, który wręcza Oscara za dźwięk.
On jest fatalny, on jest...
To jest, dla mnie to jest absolutnie fantastyczne. Świetne tempo, miałem tylko takie wrażenie, że być może to, co on mówi, jest zbyt inteligentne dla takiego szerokiego odbiorcy.
To zachęcam, znaczy nie zachęcam w sumie, ale zachęcam jednocześnie do tego, żebyś sobie obejrzał jego przemówienie podczas nagród gubernatorów Akademii, gdzie przyznawane są nagrody honorowe. Jest to jedno z najnudniejszych przemówień, jakie były w historii naprawdę jakiejkolwiek gali oscarowej lub okołooscarowej.
Dobra, sprawdzę.
On tam nie potrafi w ogóle żartować i to jest takie sprzedawanie żartów na zasadzie śmiejcie się, bo to jest śmieszne.
Może powinniśmy wrócić do tego
pomysłu.
A ta jego
przyczółka przemowa jest fantastyczna.
No,
dobrze, jest
no i właśnie to jest problem, bo teraz generalnie nie wiadomo, jakiego człowieka dostaniemy następnej gali, już abstrahując od tego, że moim skromnym zdaniem pozwolą Jimmy'emu Kimmelowi zrobić ten piąty raz i wtedy mu już powiem.
Ale może to jest moment, w którym skoro tak dobrze się zmienia gala oscarowa, czyli się skraca, możemy może liczyć kiedyś w przyszłości na to, że jednak zaczynać się będzie wcześniej. I może
Już się zaczyna wcześniej.
No ale jeszcze wcześniej i może będzie
i
też
sobotę.
W sobotę. Ale może gala, co udowodniło tylu już prowadzących, może gala nie potrzebuje prowadzącego.
No to była taka próba przecież.
Była i moim zdaniem była najbardziej udana.
Nie, to było fatalne. Moim zdaniem potrzebuje jak... Nie mam metafory, ale bardzo potrzebuje.
Ale nie ma. Oglądamy, no, Maciek dzisiaj wymieniał ile razy.
Nie masz
razy...
wrażenia, że ten, że Jimmy Kimmel nie prowadził tej gali akurat? No tutaj...
No mam wrażenie,
ile razy on się pojawił? 4?
Tak.
No może 6, ale no nie mam innego wrażenia, ale to jest mój problem z Jimmy Kimmelem, a nie z prowadzeniem jako takim.
Billy Crystal prowadził galę oscarową fenomenalnie akurat. Myślę, że Steve Martin też ją bardzo dobrze prowadził. To były takie czasy, kiedy trochę bezpieczniejsza też była komedia amerykańska.
A może po prostu komedia amerykańska
Whoopi
się
Goldberg
kończy.
Też nie była wcale zła, więc to...
Nie trzeba żartować zawsze na scenie.
Te lata 90. i 2000. początek to nie były złe czasy, jeśli chodzi o prowadzenie gali oscarowej. Tam były problemy z filmami, a nie z prowadzącymi. A tutaj...
Nie ma problemu z filmami na tegorocznej gali. Oppenheimer rozbija bank, to nie jest coś, co chyba nas powinno jakoś specjalnie zaskakiwać, no bo byliśmy o tym święcie przekonani i zresztą cały świat już chyba wiedział, że Oppenheimer bank rozbije, ale...
7-13.
No zastanawialiśmy się,
tak,
czy będzie 7, czy 10, czy ileś
tak,
tam.
Tak, ale jak pojawił się ten moment wręczenia statuetki dla najlepszego reżysera i pojawiły się te twarze w kółeczkach reżyserów, którzy czekają, żeby dowiedzieć się, który z nich wygrywa, to mówię tak, no naprawdę? Naprawdę znowu nie dacie tylko Oscara?
No ja mam taką teorię, że teraz, jako że Christopher Nolan w końcu dostał Oscara, to teraz powinien rozpocząć w końcu swoje rozmowy z Barbarą Broccoli i powinien przejąć Bonda na 5-10 filmów najlepiej. No może nie 10, ale tak na 5 następnych filmów. A jeszcze wczoraj coś się mówiło, że obsadzi Killiana Murphy'ego.
Chciałbym to zobaczyć, ten niepokojący w spojrzeniu Irlandczyk, jak jako Bond.
Podoba mi się
byłby
to.
Bardzo ciekawym.
To wtedy na pewno Kenneth Branagh znowu będzie villainem.
To może nie, to może już nie jest.
To już mniej optymistyczna wersja.
Ale nie było błędów w zasadzie na tych Oscarach, mam takie wrażenie, co było też bardzo przyjemne. Strasznie mnie cieszyłem.
I były miłe zaskoczenia, jak to, że film Yorgosa Lanthimosa z Emma Stone na czele zdobył więcej nagród niż się zakładało, że zdobędzie.
Tak, 4 statuetki i też bardzo fajnie. Bardzo mnie bawiło, kiedy wspominanie przeze mnie Japończycy wyszli odebrać nagrodę za najlepsze efekty specjalne. To mówiłem też, że te nagrody były przez jeden duet przyznawane dwom filmom. I to były efekty specjalne. Niestety nie pamiętam, jaka była druga kategoria. W każdym razie wygrał ją Oppenheimer. I jest w tym jakaś ironia tematów, które poruszają jeden i drugi film, bo przecież Godzilla no, to jest film stworzony w lęku przed apokalipsą nuklearną, a Oppenheimer jest opowieścią o apokalipsie nuklearnej, która wydarzyła się w Japonii, więc zastanawiałem się, czy to jest taka niezręczność niezamierzona. Najprawdopodobniej tak, ale no, ironia losu jest tutaj dosyć poważna.
Ja nawiążę do tego, co mówiłaś o tych biednych istotach, bo w momencie, kiedy ten film dostał pierwszego Oscara, czyli Oscara za charakteryzację, to ja już pamiętam, że powiedziałem moim towarzyszom na gali oscarowej, że chyba Emma Stone jednak wygra, bo bardzo, bardzo często akurat ta kategoria, jeżeli jest połączona w jakiś sposób z kategorią aktorską, dawała przepustkę do Oscara. Na początku sezonu oscarowego myśleliśmy, że przepustka będzie polegała na tym, że dostanie Kazuhiro za Maestro i później Bradley Cooper za najlepszego aktora, a tutaj wyszło inaczej, bo...
I brawo.
A że to... Myślę, że sporą niespodzianką jednak była na przykład nagroda za scenografię, bo raczej się chyba spodziewano, że będzie to 8 Oscar Oppenheimera, a nie drugi czy czwarty, jeden z 4 Oscarów biednych istot. I też nagroda za kostiumy nie była wcale taka oczywista, bo raczej się mówiło o Barbie, wydaje
ale
mi się.
Ale bardzo mi się podobała przemowa, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywała kobieta, która odbierała nagrodę za kostiumy, kostiumografka, ale to są właśnie takie przemowy, w których coś więcej się dowiadujemy niż tylko nazwiska i ważne osoby, które brały udział przy tym projekcie, bo ona opowiadała o tym, jak to było ciekawe, że brytyjska ekipa musiała się porozumiewać z ekipą węgierską, bo w większości ten film powstawał na Węgrzech i że jednak było sporo problemów komunikacyjnych.
W sensie, mogliby się już nauczyć, biorąc pod uwagę, że co drugi duży amerykański film powstaje na Węgrzech.
Jak Dune na przykład.
A to wszystko w związku z prawem podatkowym, które jest bardzo sprzyjające dla tych amerykańskich.
Tak, tak, ale
produkcji.
Bardziej wzruszało mnie to, że było tutaj trochę takich opowieści prosto z planu, które od razu nadają
bardzo
temu
przepraszam
większej
za mój cynizm.
Szczerości i od razu staje się to jakąś taką przemową, która ma oddźwięk emocjonalny i staje się historią, a nie jest tylko wymienianiem ludzi, którzy są zapisani na kartce.
A to była Holly Waddington, a propos zapisanych osób na kartce.
A co myślicie o kategoriach aktorskich? No bo żadnych niespodzianek w sumie nie było. Zastanawialiśmy się nad tą Lily Gladstone i Emma Stone. Ja też czytałem jakieś takie last minute analizy, które twierdziły, że jak one są dwie, to się skanibalizują i wtedy Sandra Hüller jeszcze wpadnie na scenę.
Nie żałowałbym tej Sandry Hüller ani trochę. To była fantastyczna rola w filmie, co do którego mam pewne wątpliwości. Nie za bardzo mi się podobała nagroda dla tego filmu za najlepszy scenariusz. Tutaj mi zębami zgrzytało dosyć
prędzej
mocno.
Prędzej pewnie Justin Trier dał nagrodę za reżyserię niż za scenariusz.
Wolałbym. Jeżeli miałbym taki wybór, to zdecydowanie bym wolał, bo scenariusz dla mnie jest jakby dużą zaletą tego filmu, ale też dużym problemem. W sensie, wiesz, bardzo ambitny projekt, który nie do końca, jak dla mnie, właśnie scenariuszowo przede wszystkim dowozi. Natomiast Sandra Hüller dowodzi dla wszystkich. To jest fantastyczna rola. I to jest też taki ciekawy wybór. Nie chciałbym być amerykańskim akademikiem, który zastanawia się, czy tę nagrodę... Mówię o takim osiągnięciu aktorskim. Przyznawać Sandrze Hüller, czy przyznawać Emmie Stone. Bo Emma Stone zagrała rolę, która bardzo mnie odpowiadała. To były takie moje tony, moje emocje, mój sposób grania, który bardzo do mnie dobrze trafia. Sandra Hüller zagrała w taki trochę europejski, minimalistyczny styl, który potrafi eksplodować i w kilku scenach Anatomii upadku to doskonale widać, no chociażby w Sądzie. Więc zupełnie inne rejestry, więc no, decyzja jakoś tak bardzo trudna, bo wydaje mi się, że nie ma... To nie jest tak, że jedna z tych ról jest gorsza, a druga lepsza.
Ja nie widziałam jeszcze Anatomii upadku. To jest przykre stwierdzenie, że wakacje nie pozwoliły mi pójść do kina.
Ja wiem, czy takie przykre.
No przykre, bo chciałabym jednak być lepiej przygotowana na Oscary, ale tutaj polecam nadrobić American Fiction, która w Polsce nie trafiła na duże ekrany, ale jest do zobaczenia na Prime Video, więc jeżeli chcemy sobie zrobić taką podglądówkę z oscarowych filmów, no to ten jest dostępny na VOD i zdobył nagrodę za scenariusz adaptowany. To mnie dziwi, że takie kino, które mogłoby spokojnie nie mieć pokazy filmowe na dużym ekranie, w ogóle w Polsce się nie pojawiło.
Obstawiam, że to wynikało jednak z tego, że polscy dystrybutorzy pewnie przeliczyli koszty i możliwe zyski z tego filmu i stwierdzili, że będą tak na minus, że nie będzie co zbierać. Natomiast no, z drugiej strony, z punktu widzenia takiej wiarygodności, to myślę, że polscy widzowie chcieliby jednak obejrzeć film, o którym było wiadomo, że będzie nominowany do Oscara już wiele miesięcy temu, po tym jak wygrał festiwal w Toronto specjalną nagrodę publiczności na festiwalu w Toronto. Jeżeli ktoś wygrywa ten festiwal, to w 99 na 100 przypadków nie tylko jest nominowany do Oscara, ale zwykle dostaje jakiegoś Oscara. No i American Fiction tutaj nie było wyjątkiem. Wyjątkiem ostatnim to tak naprawdę był film Fableman z zeszłego roku Stevena Spielberga. Więc no, myślę, że fajnie by było jednak, jakbyśmy obejrzeli film na dużym ekranie. Tam nie są, przecież tam nie grają też przecież anonimowi aktorzy. No, Jeffrey Wright
również z nominacją do Oscara.
To są anonimowi aktorzy, moim zdaniem, z perspektywy dystrybutora. No, mnie się wydaje, że jest. Ale to cóż, no nie udało się może następnym razem. Wracając do tego twojego pytania o kategorie aktorskie, to wydaje mi się, że też ciekawa ta kategoria aktorska jest jednak na drugim planie męskim. Tam Robert Downey Jr. za rolę Lewiego Straussa w Oppenheimerze. Co jakoś podoba mi się w tej historii, którą Robert Downey Jr. pisze swoim życiem, zresztą jest też film o nim i jego ojcu, w którym trochę rozmawiają o fachu aktora, dokumentalny chyba sprzed 3 lat, naprawdę niezłe rzeczy. Panowie opowiadają, trochę tam zrzuca z siebie tę taką postać Tonego Starka, natomiast zaskakująco dobrze łączy mi się postać Ironmana Tonego Starka z postacią Lewiego Straussa, za którego ostatecznie dostaje Oscara, no bo to jednak są obaj ludzie pracujący w biznesie zbrojeniowym i jeden z nich popełnia same błędy w tej marvelowskiej opowieści, która no później staje się batem kosmitów na naszą planetę, a on z kolei popełnia taki błąd wiary nie tylko we własny kraj, który powinien reprezentować, czy jakby w system i inne rzeczy, które jako polityk czy urzędnik reprezentuje, ale przede wszystkim taką walkę o własne ego, zawiść i inne tego rodzaju emocje, które być może, jakby ktoś się bardzo uparł, można by było jakoś tam wciskać w interpretację no, wcześniejszego.
Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo dla mnie ta rola Robert Downey Jr. i jego Oscar w sumie ma najmniej wspólnego z jego rolą. Że jak myślę sobie o Emmie Stone, to widzę rolę w Biednych Istotach i to jest nierozrywalne dla mnie. Czy Oppenheimer i Cillian Murphy.
Cillian.
Ale jeżeli myślę o Robercie Downey Jr., to myślę o nim jako charakterystycznym aktorze, kochanym przez Amerykę, jako człowieku, który wychodzi na tą scenę i opowiada swoją historię i my go kochamy i uwielbiamy go, dużo mniej o jego roli. Że jest jakaś siła tego człowieka jako bohatera Ameryki.
O to ci chodzi. No może to jest dosyć ciekawe w sumie spostrzeżenie. Może tak jest, tylko też mi to jakoś niespecjalnie przeszkadza.
Nie mówię, że to jest coś mam złego.
Bo wydaje mi się, że po prostu to jest... Były takie lata, kiedy Akademia Filmowa wykorzystywała te nagrody, szczególnie dla aktorów drugoplanowych, do nagradzania tak zwanego całokształtu twórczości. Myślę, że Robert Downey Jr. właśnie taką nagrodę dostał.
Serio?
Bo nikt nie powie mi, no ale nikt mi nie powie, że to jest najlepsza rola w karierze jego.
Ale no to przestań.
To też Oscary rzadko powodują taki wybór.
Mam wrażenie, że rzadko nagradzają najlepsze role.
To jeszcze inaczej. Moim zdaniem spokojnie można było tutaj nagrodzić Marka Ruffalo, Ryana Goslinga, Roberta De Niro. i oni wszyscy, każdy z tych wyborów byłby w jakiś sposób uzasadnialny przez Akademię.
No to dobre nominacje.
Wybroniłaby się
Akademia. Również, bo ja też bym dała komuś innemu.
Ale no wiesz, jakby dostał De Niro, to nie byłaby nagroda za całokształt, bo De Niro ma już 2 Oscary, więc nie mu żaden trzeci
jeżeli
nie był
by dostał Ruffalo, to by była nagroda za jego
rolę.
Za jego rolę, tak
samo, dokładnie. Tak samo jakby dostał, nie wiem, Willem Dafoe, który nie był w ogóle nominowany, też by dostał nagrodę za rolę. A Downey po części, oczywiście
tak,
po części dostał za rolę, bo tylko w ostatnich latach Nolan stwierdził, że Downey może cokolwiek innego grać niż Marvel. To z tym się mogę zgodzić. Natomiast myślę, że po części jednak jest to jakaś taka nagroda za całokształt.
No ale to świadczy moim zdaniem o jakości nominacji, nie słabości Downeya Juniora, bo nawet przy Oppenheimerze rozmawialiśmy, że jest bardzo dobry w tym filmie, więc... No, więc brawa dla niego. Myślę, że też zasłużył. Życie miał dynamiczne, tak powiedzmy.
Tak,
więc
tak to można nazwać.
Wrócił na
właściwą ścieżkę. Lepiej to nazwałeś niż Kimmel.
Ale on bardzo dobrze to nazwał, mówiąc, że jego żona jest jego weterynarzem
tak.
I znalazła go biednego psiaka zagubionego
zwierzaczka,
w życiu.
Zwierzaczka, tak, zwierzaczka.
Bardzo ładne.
Uleczyła go miłością.
Tak, jak mu się udało.
Słucham?
To się akurat udało. A, to
Downey
to
sam
tak mówił,
mówił, odbierając Oscara, tak, i dziękując swojej żonie. Tak, to było bardzo wzruszające.
Tak, myślę, że bardzo ładna relacja tam się jakaś między nimi istnieje. Zrealizowana w koprodukcji brytyjsko-polsko-amerykańska strefa interesów Jonathana Glazera 5 nominacji zamieniła na 2 statuetki. Najlepszy dźwięk i najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Jonathan Glazer wspominał Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Muzeum w Auschwitz, dziękując za zaufanie ekipie. Ewa Puszczyńska była tutaj taką dużą, jaśniającą gwiazdą z polskiej strony. To producentka, z którą była taka mała afera. W sensie może duża afera, czemu mała, bo została niedopisana do listy producentów.
To jest afera A24 zapomniało, albo nie wiem, zrobiło to celowo i nie dopisało jej do listy producentów. Teraz nie jest nominowana do Oscara. To jest bardzo poważny problem moim zdaniem i to, że Jonathan Glazer podziękował Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.
Tylko udowadnia,
no,
jak poważny
coś musiał
to
robić.
No. Tak.
No to prawda, jest to bardzo przykre. Szokujące. Przypomnę, że Ewa Puszczyńska jest naprawdę maszyną do zbierania Oscarów. Ida, Zimna Wojna, w zasadzie każdy film, o którym... W zasadzie każdy film, który na poziomie międzynarodowym Polski jest rozpoznawalny z powodów artystycznych, a nie...
Ona produkuje.
Tak. Ona jest tak. Producentką, współproducentką. No, kobieta rakieta, jakaś absolutnie niesamowita.
Więc wstyd.
No więc dlaczego jej nie wpisali? To dla mnie to jest tak absurdalna rzecz, że...
Ale sama przemowa Jonathana Glazera bardzo sprawna.
No taka zwykła.
No zwykła to była z kolei, wydaje mi się, jednak przemowa Christophera Nolana.
O, do bólu zwykła.
On
się nawet nie uśmiecha.
On chyba po prostu stwierdził, że to jest takie odhaczenie pewnego elementu, takiego odrobienie pańszczyzny. Ten Oscar
nie
w końcu
wiem.
Musiał być.
On ma chyba też taki sposób bycia.
On też jest
bycia.
Takim człowiekiem, no nie wiem. Przez całą galę żartowano, że nie ma tego smartfona, maile, mi się nie posługuje i wysyła, nie wiem, listy gołębiem pocztowym. No bo mniej więcej taki był vibe tych rozmów.
Tak dokładnie to leci do kogoś, żeby przekazać mu scenariusz. Zresztą w którymś z wywiadów czytałem, że nie pamiętam jak to jest, ale po to, żeby ten scenariusz był taki maksymalnie bezpieczny, to on faktycznie wiezie ten scenariusz do kogoś. I on jest drukowany, no nie tak jak u nas, że biała kartka, czarny druk, tylko nie wiem, czy to jest...
Zielono? Na zielono?
Wydaje mi się, że na czerwono to jest drukowane.
Takie, że nie może... No bo są jakieś takie kolory, które na kserze nie przechodzą.
Tak, że fatalnie, ale jednocześnie, że koszmarnie się to czyta. I Cillian Murphy właśnie mówił, że on co prawda wziął rolę, zanim przeczytał scenariusz, ale w końcu go przeczytał.
Wiadomo.
I mówił, że to była udręka czytanie go w takim stanie.
Czytanie Oppenheimera na czerwono
tak,
musi być udręką.
Lepiej. Później masz te litery wypalone na spojówce.
Mógł jeszcze napisać ręcznie, więc naprawdę już nie przesadza.
No prawda, to prawda.
Tą Oscara, więc tylko może dziękować swojemu przyjacielowi.
Tak jest. Słuchajcie, no ja naprawdę byłem bardzo zadowolony z tej gali. Obejrzałem ją do końca, jak zacząłem oglądać w nocy, to mówię, no nie, to się nie wydarzy. Zasnąłem gdzieś na chwilę, na 5 minut, obudziłem się, już miałem iść spać i się poddać. A okazało się, że to był kawał świetnego show. No, chciałbym oglądać takie Oscary co roku i naprawdę chciałbym, żeby takie wspaniałe filmy były nominowane.
No właśnie, bo to najważniejsze tak, w tej gali, myślę, żeby jednak te filmy były, bo one budują jednak jakość tej gali. Myślę, że
nie
ona,
było kody w
myślę,
tym
że
roku.
Na szczęście ona też będzie miała pewnie solidniejszą oglądalność niż ta zeszłoroczna, czy sprzed 2 lat, no bo w najważniejszych kategoriach były nominowane filmy, które zarobiły najwięcej pieniędzy w tym roku, czyli Barbie i Oppenheimer. I obydwa tak naprawdę walczyły do ostatniej chwili o nagrody, więc no fani przynajmniej tych dwóch filmów powinni na pewno galę obejrzeć, a takich fanów pewnie są miliony, więc może ta oglądalność skoczy rzeczywiście.
Kinotok. Film. Wczoraj kolega zapytał mnie, ile nominacji ma Duna część druga do Oscara. I naprawdę musiałem się chwilę zastanowić, bo jakoś miałem takie przekonanie, że tak dużo o tej Dunie w ostatnich tygodniach mówimy, że to musi być w tym wyścigu oscarowym.
Myślałeś, że to było podkwitniłe wydanie?
Tak, po krótkim czasie zorientowałem się, że to oczywiście niemożliwe z powodów zwykłego terminarza i tego, że Duna była przekładana, ale ostatecznie druga część Duny trafiła do kina. Ja obejrzałem w czwartek, ambitnie, gotowy na przygotowanie programu. To się nie wydarzył, rozmawiamy dzisiaj. Duna, część druga, Denis Villeneuve reżyseruje. Zaczynamy w zasadzie w tym samym momencie, w którym pierwsza część się skończyła. Bardzo szybka anegdota z wywiadu z Denisem Villeneuve'em, który mówi, że bardzo mu zależało, żeby widzowie poszli na pierwszą część, zanim zobaczą drugą, ale zakładał, że będą widzowie, którzy nie widzieli pierwszej, a pójdą na drugą. Więc umieścił maksymalnie dużo tropów, w zasadzie całe streszczenie pierwszej części, żeby widzowie nie czuli się zagubieni. Więc teraz chciałbym powiedzieć Denisie Villeneuve'ie, nie umieściłeś. Nie jest to dla mnie żaden problem, ale nie ma
ale
tego tam.
Ale nic nie ma. No.
To też jest ciekawe, bo ja
mam
przykład...
Jeśli on coś takiego zapowiadał, to naprawdę go nie mam.
Tak, bo to też bardzo mnie to ubawiło.
Ja mam przykład mamy mojego, pozdrawiam Elżunię serdecznie, mamy mojego partnera,
mamy
która...
mojego, pozdrawiam?
Mamy mojego partnera, pozdrawiam serdecznie Elżunię.
Yo,
która się wybrała na Dunę, tak. Drugą, tak. Nie widząc pierwszej.
O.
I zupełnie nie miała problemu z zatopieniem się w tej historii, co wydawało mi się podobnie jak tobie,
no
kiedy zobaczyłam tę historię.
Zapraszamy ją do studia, przepytamy, ile zapamiętała.
Dosyć abstrakcyjne, ale no nie sprawiło jej to problemu. Ja jestem też wielką fanką tego, że Duna działa bardzo dobrze też na tych, którzy nie czytali książki. To są na przykład moi rodzice, którzy widzieli pierwszą część, wybrali się teraz na drugą, są zachwyceni, zadają pytania mi takie...
Jak żyć?
No jak żyć to zawsze, tak, pozdrawiam też ich, albo ja im zadaję, ale bardziej takie jak do czytających książkę, czyli czy Chani była taką postacią też w książce i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo szanuję to, że jest to film, który może trafić też do widza nie czytającego książki, a z drugiej strony film, który jest w stanie zadowolić fana Herberta.
Fajnie, że o tym mówisz, ponieważ ja mam takie wrażenie... Po obejrzeniu już tej duologii, bo ten trzeci film, który będzie, jest jednak jakby trochę oddzielną historią, jakby inną częścią tej opowieści, bo ja mam takie wrażenie, że może nie przekleństwem i największym szczęściem, bo to są za mocne słowa, ale że pewnymi problemami i największymi zaletami Duny jest to, że Denis Villeneuve i Hans Zimmer przede wszystkim są super fanami prozy Franka Herberta, ale efekt jest taki, że to jest bardzo literalnie zekranizowane, w sensie dosłownie o to mi chodzi, że bardzo...
No ale nie jest.
No i to jest właśnie ten problem.
Czy jest i nie jest? Ja się nie mogę z sobą nie zgodzić jako
no ja
wielka
wiem,
fanka.
Bo ja mówię, jest
i nie jest.
Bo ja dokładnie to mówię, trudno się ze mną nie zgodzić. Bo mówię, że jest i nie jest. I to, że jest, jest super i jest dużą
jest
siłą
super.
Tego filmu, a to, że nie jest...
Jest też super.
Nie, moim zdaniem nie jest super.
A, dla mnie jest to jedno z... Bo nie było tak do końca w przypadku pierwszej części, która no, wybrała jakby też ciekawą drogę, bo nie ekranizowała w całości pierwszej księgi. To był tylko wybiórczy fragment i tak naprawdę przedstawiała nas z całą rodziną.
I z nową planetą.
Z nową planetą, tak, więc to była taka jedna trzecia, myślę, że pierwszej części. Tutaj dokonuje się przyspieszenia, skompresowania tego i opowiedzenia nam już w przyspieszeniu tego, co działo się w pierwszej części, na początku drugiej części Duny Mesjasz. I bardzo mi się podobają te decyzje, jeżeli chodzi o rozwiązania dla niektórych postaci, czy no, całą opowieść związaną z ludem Duny i Fremenami. I te dwa rozwiązania, czyli Chani i Fremeni, bardzo mi się podobają, jeżeli chodzi o zmianę, którą dokonano w scenariuszu filmowym.
No tak, to jest ten jakby pozytywny aspekt, bo faktycznie Villeneuve w drugiej części snuje taką opowieść, która jest moim zdaniem bardzo ambitna, jak na projekt mainstreamowy, który kosztował tam 300 milionów, ma zarobić pewnie miliard albo i lepiej. Czyli jest skierowany do bardzo szerokiego widza. To jest opowieść jednak o fanatyzmie religijnym i jego konsekwencjach. I wydaje mi się, że wbrew tym argumentom, które się tam pojawiają, że trochę pominięci są Fremeni jako tacy i budowanie ich kultury, i że Villeneuve bardzo przedmiotowo traktuje ich jako całą no, rasę mieszkańców całej planety, no bo rasy tak. Może nie, bo ostatecznie to są ludzie, tylko którzy mieszkają tu od bardzo dawna. Natomiast wydaje mi się, że on stara się dać nam pewne ostrzeżenie, opowieść tak. O tym, jakie konsekwencje ma głęboki fanatyzm religijny, co naprawdę jest świetnie realizowane przez Bene Gesserit i te szepty, które gdzieś tam układają cały system planetarny. Wydaje mi się, że jest tam dużo tematów, no bo jeszcze pojawia się ten wątek.
To czekaj, to zostańmy przy Fremenach. W książce nie pojawia się ten rozdźwięk między nimi, czyli to, że tutaj w filmie rysowani są południowcy i północni Fremeni. Jedni są bardziej fundamentalistyczni, wierzą w Mesjasza, wierzą w przepowiednie, no a ci, których reprezentuje faktycznie Chani, są bardziej progresywni, powiedzmy, uwspółcześnieni, mówiący o tym, że no jest to sekta, jest to manipulacja, jest to jakaś opowieść z przeszłości. I jak w książce nie pojawia się ani razu słowo fundamentalizm, tak tutaj pada bardzo często z ust no, samych Fremenów. I to jest bardzo ciekawe, że jednak jest podważany ten element mesjaństwa i tego boskiego elementu pola właśnie przez samych Fremenów i właśnie przez samą Chani, bo to też jest zmiana, której dokonał Villeneuve, czyli ta miłość, która wiąże się w książce i która też w książce, a tego tutaj zupełnie nie mamy, owocuje dziećmi i to się dzieje na poziomie tej historii opowiadanej w filmie, więc tam się pojawia najpierw pierwsze dziecko z tej relacji, które ginie w zamachu, później rodzi się rodzeństwo bliźniaków i to są bohaterowie, którzy są przypisani do tej linii czasowej. Bardzo mi się podoba, że ta bohaterka dostaje swój własny głos, bo ona przez całą książkę wspiera Pola i zawsze stoi za nim murem. Poza tym, że jest matką jego dzieci największą miłością, to nigdy nie podważała jego wielkiej siły, a tutaj pojawia się ten element, który no, stawia na niebezpieczeństwo idące za taką ostateczną władzą. Nawet jeżeli ten bohater widzi przyszłość i zna prawdę, to dlaczego ostatecznie miałby zostać Bogiem i decydować o przyszłości całej ludzkości? No i to Chani jest tym głosem, który podważa to i stawia trochę Pola w takiej takim świetle antybohatera.
Nie, przepraszam, to okej, okay, to się odniosę, bo ja byłem fanem pierwszej części i bardzo mocno się nastawiałem na to, że druga powinna być jednak jeszcze bogatsza w, nie wiem, wydarzenia, w interesujące postaci, w nowe miejsca. No a moim skromnym zdaniem absolutnie nie jest. W sensie jest to, ten film jest szokującym dla mnie rozczarowaniem. I z tym na przykład, co mówiłaś o tym, że Chani jest jakąś, staje się jakąś równowagą dla postaci Pola, no to mam z tym problem dwojaki. Po pierwsze, wydaje mi się, że scenariusz w ogóle tego nie dopisuje, a z drugiej strony Zendaya tam pojawia się na tym ekranie i jakby Denis Villeneuve zapomniał, że ma wybitną aktorkę do dyspozycji, więc nie powiedział jej nic za bardzo, co ma robić. Ona się tak miota po tym ekranie i szczerze powiedziawszy, to jest tutaj, ten film to było dla mnie pasmo rozczarowań. Poza tym, że oczywiście on jakby perfekcyjny jest wizualnie i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Chyba nikt tego się nie spodziewał, że nie wiem, nagle zaczną jakieś błędy wizualne tam pojawiać. Tutaj są, tutaj te efekty specjalne są tak absurdalnie dobre, że no, nie wiem, ta scena, w której imperator przylatuje tym swoim statkiem, który ma który jest tym lustrem jakby i w lustro jest efektem specjalnym zrobione, no to naprawdę jest jakaś wyższa szkoła jazdy, no ale szczerze powiedziawszy, jak chodzi o to, w jaki sposób są poprowadzone te wątki tych postaci, no nie wiem, Lady Jessica była naprawdę ciekawą postacią w pierwszej części, tutaj jest postacią po prostu absurdalnie wręcz irytującą, nie da się po prostu słuchać tego, co ona...
W pierwszej części jest... przypomnę ci, że w większości płakała, tutaj przynajmniej ma jakieś kwestie, które wypowiada.
No nie, jakie kwestie robi, ale jakie kwestie wypowiada i jakie działania podejmuje? No nie wiem, no to jest... to jeszcze jedna rzecz. A wprowadzenie postaci... trzy postaci są takie nowe, bardziej istotne, tak? Imperator, którego gra Christopher Walken, nie wiadomo po jaką cholerę został zatrudniony w tym filmie. Christopher Walken zupełnie nie ma żadnego powodu, żeby mnie nie obsadzić w takiej roli.
Ma tylko dlatego, że jest Christopher Walken.
Florence Pugh.
To nie jest wystarczające.
Ja wiem, ale to chyba
Florence Pugh, która... No jest w tych scenach, no bo, no i co? Też nie dostała za bardzo nic do roboty. No a Austin Butler gra dalej Elvisa.
Nie, no to ja się nie mogę zgodzić z tym, że zanim postaci się pojawiają, ale
zanim
to pewnie
rozpoczniecie tę rzeźnię winiątek, której nie chcę być świadkiem ani uczestnikiem, ja tylko mam parę rzeczy do powiedzenia na temat tego filmu, które mnie zachwycają. To, o czym mówiłem wcześniej, że film, który zajmuje się, zresztą nieważne, czy on jest dla szerokiego widza, czy nie, bo nie wydaje się, że ten wątek fanatyzmu religijnego jest ciekawy, niezależnie od tego, jaki to jest film. Bardzo dobrze wygrywa poszczególne momenty, bardzo dobrze zarządza swoimi postaciami, jakby przeciwnikami, tym właśnie, co robi Lady Jessica, czyli leje jakby truciznę propagandy w uszy niekoniecznie przekonanych, no bo tam tylko jest Stilgar taki, który jest przekonany, który w tej swojej komediowej roli też nawet mnie się podoba.
Super jest.
Zresztą był cały wysyp memów w tej sprawie.
I ma naprawdę obłąkańczy wzrok momentami, kiedy patrzy na pola i widzi w nim to, co chce w nim zobaczyć.
Tak, zawiązał buty, Magdi przemówił.
I kłaniał się mu
w palce. Tak, i to jest bardzo ładne.
Bardzo.
Natomiast to, co ciągnie dla mnie ten film, całą tę przypowiedź o fanatyzmie religijnym, o groźbie zniszczenia całej planety arsenałem nuklearnym, to jest ta... twarz Timothée Chalamet'a, który naprawdę wydawało mi się, że potrafi grać tylko u Luki Guadagnino, no bo świetne tamte dni, tamte noce, a później Bones and All. Ale okazuje się,
świetny,
że jak dostaje go w ręce inny kompetentny, szalenie kompetentny reżyser, to on jest niemożliwie dobry.
Tak.
W sensie ta furia, niechęć do wzięcia odpowiedzialności za swój własny lot, który mówi mu, że w zasadzie jest kosmicznym Jezusem, które gra mu pod skórą twarzy, to spojrzenie furii, ale jednocześnie kompletnego zagubienia, to jest rzecz niemożliwie wręcz.
Niesamowicie.
Tak,
nie. Zresztą też transformację pomiędzy pierwszą częścią, gdzie on był takim dzieckiem, które zostało na niego położona ogromna odpowiedzialność uratowania całego rodu, przyjęcia całej planety, gdzie jest po prostu chłopcem, a tu staje się powoli razem w tej roli przechodzenia przez pustynię, ale też zostania mesjaszem, mężczyzną i to się dzieje na ekranie.
Tak, i to, w czym imponuje mi szalenie wręcz Villeneuve, to jak wspaniale potrafi reżyserować detal, który buduje intymność między postaciami. I wydaje mi się właśnie, że robi to z Zendayą i Timothée Chalamet, ale nie tylko, bo robi to też z Lady Jessicą i z Timothée'em, robi to ze Stilgarem i Jessicą i Timothée. I robi to też z Garneyem Halakiem
i Chalamet.
Tak. I jeszcze parę innych takich rzeczy. I tego jest niedużo. To są spojrzenia, uśmiechy, gesty. Poza tym te spojrzenia, uśmiechy, gesty, tak samo jak w pierwszej części, mają swój swój rytm montażowy. I ten montaż jest naprawdę, naprawdę znakomity, liczy na Oscary w tej kwestii. Natomiast to, z czym ja miałem
to
problem...
To czekaj, to do problemów przejdziemy.
Ja już w zasadzie skończę, już nie mam wiele więcej do powiedzenia. Ty się będziesz zachwycać pewnie długo i bardzo słusznie. Jeden tylko problem, który jest właśnie problemem, nie problemem, bo to jest związane z tym, od czego zaczynałem, czyli z adaptacją książki, że ta historia, jeżeli chodzi o narrację, jest bardzo herbertowsko zrealizowana. Tam jest dokładnie tak samo, że akcja się rozwija, buduje, tak. Dzieją się rzeczy, a później pyk, pyk, pyk i już jest w zasadzie koniec, po sprawie, tak. Napisy końcowe, cześć. Tak. Tyle widzieli, czytaj sobie obwolutę.
Ciężko to wytłumaczyć ludziom, którzy nie czytali książki, że naprawdę Herbert ma takie tempo, jak podjął Villeneuve.
No i mnie się to nie podoba, to jest niefilmowe.
To jest niefilmowe,
więc
to
liczyłem,
prawda.
Że Villeneuve jakby rozciągnie te wątki i sprawi, że na przykład Fejdorowa, fantastyczny to jest ten Bater i cała planeta Harkonnenów, to
super.
Matko Boska, co tam
tej
się dzieje, co tam się dzieje. Thor Ragnarok, nie przepraszam, Thor, ten ostatni.
Tak, tak, tak.
Ragnarok?
Nie,
Ragnarok, następny. Grzmot i coś tam, młody grzmot.
Planujesz do stylizacji postaci Krystyna Bale'a?
Tak.
I całej tej czarno-białej planety. Mhm. Jakby nie udało się, tutaj jest to znacznie lepsze. No, rzeczy niewiarygodne. Więc myślałem, że jakby rozciągnie
pociągnę
te wątki,
tak.
Wyznaczy jakby jasnych przeciwników dla pola Atreides, bo trochę nie wiadomo, czy to jest Baron Harkonnen, czy tak. Cesarz Imperator.
Baron na pewno czy, nie. Barona nie ma w tym filmie praktycznie.
Czy Matka Wielebna, czy tak. Córka cesarza, która przecież cesarz jest jej marionetką, czy jeszcze ktoś tam, nie? Bo jakby dużo ich jest. I Lea Seydoux.
I Lea Seydoux.
Ona jest w tym filmie?
Wspaniała.
Jona jest
dla
w filmie.
Mnie to jest, ale ja zanim się zaczniemy,
Jedi Prime.
Zanim się zaczniesz, Maciek, pastwić, to ja chciałabym dodać, że oglądając tą drugą Dune, bo pierwsza nie miała jeszcze tego elementu, takiego wielkiego, globalnego hitu, który od razu mi się gdzieś wiąże z gatunkiem, z Gwiezdnymi Wojnami. Oglądając drugą Dune, miałam taką ogromną satysfakcję, że w końcu, może był to Andor, na pewno był to Andor, może był to Łotr, kiedy te wielkie epickie opery galaktyczne i opowiadanie o konstrukcie dobra i zła i rewolucji, to tutaj w końcu oglądamy historię, w której postaci nie są oczywiste. Kiedy nasz główny bohater, ten właśnie Paul z pierwszej części, to dziecko, które dorasta z nami, które tak strasznie się broni przed zostaniem tym białym Jezusem, tym uzdrowicielem, tym białym zbawcą, który się pojawił na planecie dzięki podszeptom własnej w sumie matki, no on się staje taką nieoczywistą postacią na końcu, jest antybohaterem.
Czy wiesz, co się wydarzy dalej w książce, nie? Ale porównanie z Gwiezdnymi Wojnami jest problematyczne, bo to jest dokładnie historia Anakina Skywalkera.
No, ale jest to jednak historia zawierająca te elementy, w której ta rewolucja to jest terroryzm. Ta rewolucja to nie jest rewolucja z Gwiezdnych Wojen, niesiona na wielkich skrzydłach.
Tak,
wiesz,
Anakin
dobra...
Skywalker wyrżnął całą świątynię, Younglings.
Ale tutaj mamy to poczucie i stąd się pojawia ten znaczący rozdźwięk pomiędzy książką a filmem, ten fundamentalizm, ten terroryzm tego, co ma przynieść, chociaż się broni ten Paul, tak strasznie się broni, to w końcu akceptuje swoje przeznaczenie. Bardzo podoba mi się scena, w której on się pojawia na tym spotkaniu, w którym ma już udowodnić, że jest Mesjaszem. I trochę mi to przypomina, trochę jednak czuję, że Villeneuve się bawi z tym, że nie wszyscy czytali książkę, a ci, którzy czytali, chcieliby czegoś nowego, czegoś świeżego do poczucia w tej legendarnej opowieści. I ja mam tutaj takie poczucie bardzo współczesne. Tak się manipuluje tłumem, że wyciąga się dwie osoby z przodu i mówi się im o ich przeszłości, o tym, o czym myślą i o czym pragną, żeby przekonać innych. Amerykański kaznodzieja w namiocie. Świetna scena, która no z jednej strony potwierdza jego spuściznę i to, że jest no, Jezusem i czyta przyszłość, ale z drugiej strony wprowadza nas w taką niepewność tego, czy to wszystko nie jest mistyfikacja i wielka manipulacja dla własnych celów, no bo czym innym mogłaby być Święta Wojna?
Ale mnie się naprawdę wydaje, że Paul Atreides w tamtym momencie tego filmu uważa, że to, co robi, działa, ale nie uważa,
sam
że jest mesjaszem.
Tak, sam w to nie wierzy.
W sensie wierzy w swoją skuteczność, nie w swoją wyjątkowość.
Świetnie jest to poprowadzone. Bardzo mi się podoba też ten element nadania. Bardzo subtelnie, jak w tym filmie, tak jak mówiłeś o tych gestach i tym, jak ludzie poprzez spojrzenia, bohaterowie budują więź tak bardzo subtelnie, ale jakże intensywnie buduje się ta moc Bene Gesserit w tle tego zakonu, który tak naprawdę rozgrywa wszystkim i chociaż ta matka wielebna, czyli Jessica, wydawałoby się, że rozgrywa to wszystko dla swoich interesów, no to ta końcówka sugeruje, że to wszystko też się dzieje dla jednego wielkiego interesu, którym jest kontrola nad światem i bardzo mi się podobają...
Znaczy kontrola nad światem, no one mają szczytne też idee,
one, oczywiście,
nie?
Jak wszyscy mamy szczytne idee, Paul też ma szczytne idee. Jest tu też...
Które miejsce są te szczytne idee akurat zarysowane w tym filmie?
W sensie Bene Gesserit? No tak. Tam mówi ta matka wielebna, że no one robią to po to, żeby wiesz, żeby znać przeszłość i przyszłość po to, żeby było wszystkim lepiej.
No tak, ale i w ten sposób, przez to, i w taki sposób realizują, nie wiem, zabójstwa na życzenie cesarza i tak dalej?
To... Brutalny świat, to co ja ci mam powiedzieć? Celu święca środki.
Życzenia cesarza to tutaj nie ma, bo imperator jest jednak kontrolowany przez zakon, co sugeruje film i co oczywiście sugerowała książka. Jest jeszcze jedna zmiana taka istotna, która dzieli film i książkę, to Alia, która, jeżeli
no właśnie,
chodzi o
tym
książkę,
przez moment,
to
że...
Alia się urodziła, była też urodzona u Lyncha.
No właśnie, była też urodzona u Lyncha i dla mnie to jest zrozumiała decyzja, którą Villeneuve podejmuje, natomiast ja się z nią nie chcę pogodzić, ponieważ naprawdę głęboko marzyłem o tym, że Anya będzie siedzieć porwana przez barona Harkonnena w statku kosmicznym padyszasza imperatora i tam jest taki moment i zarówno w Urynczach, jak i w książce, kiedy ona jest niemowlakiem, tylko że ma w sobie ciało staruchy takiej mądrej, dorosłej kobiety.
A nawet nie ona... jednej, bo...
Tak, oczywiście, wszystkich. No, ale takiej uniwersalnej, tak. Wiesz, prababy.
Wiedźmy mądrości.
Tak jest. I ona siedzi na tym statku i oni jej coś tam grożą i mówi, że przyjdzie twój brat i go zabijemy. I tam mniej więcej taka gadka się toczy i ona w pewnym momencie mówi, przypominam, że to jest niemowlę. I to nie niemowlę głosem dorosłej kobiety, ale a nawet staruchy.
Taki skrzyczący.
Tak jest. Mówi, że mój brat tu przyjdzie i wszystkich was zamorduje. I naprawdę chciałem zobaczyć ten fragment w
no,
filmie.
Ja to rozumiem.
Bo ja mówiłem o pierwszej części, o drugiej chyba też powiem, że to jest jednak taka antyczny monumentalizm kosmiczny, tak. Który Villeneuve przedstawia.
Tylko Space
że w tym, no właśnie, tylko że w tych czasach, kiedy Herbert pisał i byli inni kreacjoniści też, jak na przykład Żelazny, no to jednak to wszystko było kwasowe w dużej mierze. I ta Duna też jest kwasowa, bo ci nawigatorzy, którzy podróżują...
No i sama przyprawa, która jest narkotykiem,
tak,
i halucynogenem.
Wszyscy, tak. Wszyscy są jakby na bani. Więc w tej opowieści herbertowskiej jest też dużo tej bani. I
ale tu nie ma.
Nie ma.
Ale to jest trochę za zimny. Chyba już trochę zrezygnował już na samym początku z tej opowieści takiej. Oddzielił się od Lyncha, oddzielił się od dziwności.
Od Cronenberga,
tak,
bardziej nawet.
I od Cronenberga, no i od Herberta tak naprawdę.
Natomiast jest ta jedna scena, która wydawała mi się, że oni pójdą dalej z tym, czyli kiedy oni jakby ekstraktują tę wodę życia, czy jakoś tam się tak nazywało, prawdziwą wodę, coś tam, z tego małego czerwia. I to już było w dobrym kierunku. Naprawdę myślałem, że już będziemy, że pójdziemy tym tropem. Nie idziemy, jakby nie narzekam jakoś tragicznie,
ale rozumiem te
ale
wybory.
Chciałbym.
Ja rozumiem te wybory, podobnie
ja
jak
też
rozumiem Alię.
Chodzi mnie, wiesz, to, że rozumiem.
No ja wiem, że chciałbyś gadającego niemowlaka głosem staruchy.
Ja
też bym chciała, a z drugiej strony niesamowicie mnie podnieciło ta zmiana scenariuszowa, która jest ważna pewnie dla fanów książki, to jednak Alia jest nazywaną świętą od noża, używa gombadżaru, żeby zabić, żeby tu uniknąć spoilerów, swojego dziadka. A w tej scenie... W tym finale to Poli jednak zabija swojego dziadka, nie zabija go gombadżarem, zabija go fermańskim nożem i mówi też, odnosi się do tego, czym jest ten test na to, czy jesteśmy człowiekiem, czy zwierzęciem. I tutaj, jeżeli oglądaliśmy dobrze pierwszą część, no to Paul jest poddawany, również Austin Butler jest poddawany temu testowi, do tego gombadżaru, ale... To jest też bardzo ważny moment dla tego bohatera, że on już tutaj porzuca to, co tak strasznie chciał zachować, czyli tego chłopca, tą swoją ludzkość, tego swojego ojca, którego nosił w sercu.
Kiedy Hadera się narodził, tak, Polatryna musiał umrzeć.
Musiał umrzeć i uważam, że świetnie rozegrano to, w jaki sposób ta śmierć się w nim dokonuje, śmierć jako człowieka i to, w jaki sposób on zastąpił swoją siostrę świętą od noża.
Znaczy nie zastąpił, bo tam pojawia, ja nie będę spoilerował, oferował, ale powiedzmy,
wiem, o co
że ona
chodzi.
Tam jest
tak,
i ona
tak jest.
Będzie, więc jakby nie ma lęku.
Ale,
akurat w tej...
No, ale w tej konkretnej scenie, w tej zemście, którą ona niosła, teraz niesie Paul.
Jest taki moment w tym filmie, to jest finał filmu, nie będę go spoilerował w żaden sposób, ale powiedzmy, że jest tak, że no, film się w pewien sposób kończy w taki sposób, że Zendaya i Chalamet się rozstają, ta wielka miłość Ani i
co nie miało zupełnie miejsca w książce.
Tak, i to jest fantastyczny moment. W sensie naprawdę wydaje mi się, że jest coś takiego niesamowitego w tej scenie, kiedy ona jedzie na takim wielgachnym czerwiu przez pustynię, bo oni ujeżdżają czerwie w tym filmie.
I jakie i ja, to jest super.
Ja naprawdę wierzę, że te czerwie gdzieś są na świecie, bo nie wierzę, że został wygenerowany komputerowo. I jest coś takiego wspaniałego w tej scenie, że ona patrzy za odlatującym statkiem ze swoim chłopakiem na pokładzie i cała ta scena mi mówi, że ona myśli... Patrz, oto jest czerw w wielkości twojego statku kosmicznego. Właśnie go ujeżdżam. Spędziłeś z nami mnóstwo czasu, żyjąc pustynią, żyjąc życiem Fremenów. I odlatujesz w kosmos, rezygnując z tego wszystkiego. Jakby to wszystko, co tu mamy, to jest dla ciebie za mało. Lecisz gdzieś, nie wiem gdzie i nie wiem po co. I to jest w ogóle jakiś ciekawy moment taki, który sprawia, że myślę o tym, że z jednej strony Fremeni muszą przecież doskonale wiedzieć, że żyją w międzyplanetarnym społeczeństwie, a jednocześnie żyją w takim plemiennej strukturze, która
nie
sugeruje
pozwala
nam,
im tak wyjść
że...
poza ten świat.
Tak, dokładnie. Tak. No coś wspaniałego. I no wydaje mi się, że z takich momentów ten film jest
bardzo
stworzony.
Bardzo szanuję tą historię miłosną, która została tutaj zbudowana na nowo, czyli właśnie jest to złamane serce Chani.
Wow, no nie no, żartujesz.
Ale chodzi mi o to, że w książce to jednak nigdy nie były emocje, które by pokazywały, że
książka
może...
w ogóle nie ma specjalnie
tak,
dużo emocji.
Jeżeli chodzi o jakikolwiek budowanie romantyzmu, te kobiece postacie raczej są tam dla władzy albo dla wspierania tego bohatera. Tutaj Chani jest zupełnie nową i na nowo napisaną bohaterką, która też stawia w innym świetle samego Paula i mi się to bardzo podoba. Żałuję trochę, że ten film nie jest serialem na wielkość Gry o Tron, bo wtedy można by było, ale tylko daję mi skończyć, że wtedy można by było dać bohaterom 10-minutowe dialogi w każdej sytuacji, kiedy siedzieliby wspólnie w namiocie, czy ucztowaliby w pałacu, czy leciliby między galaktykami. No, jest to jednak film i ma swoje ograniczenia i tak dobrze, że Denis Villeneuve wybrał 2,5 godziny, a nie 3,20, bo mógłby. I taką epicką opowieść upchał w ten czas drugiego filmu, trwania drugiego filmu. I trochę żałuję, że nie ma więcej przestrzeni na to, ale z drugiej strony też szanuję, w jaki sposób dokonał tych wyborów, co poucinał, co skompresował, dlaczego jesteśmy na przykład tak krótko na pustyni.
No, wszystko fajnie, tylko że ja wiem, że to jest kusząca perspektywa, żeby to był 5 sezonów opowieści Dune'y, bo sam tak mówiłem, jak wyszedłem z seansu. Natomiast jakby dosyć szybko ugryzłem się w język i zastanowiłem, no naprawdę chciałbym tego, bo otóż naprawdę bym nie chciał, bo to prowadzi do takiej prostej klasyfikacji, że ci Harkonnenowie i zaraz by było, że to prawdziwi faszyści, bo tam maszerują wzdłuż kibicującego im tłumu, a ci to są na zielono, to są Atrydzi, a tamci są na czerwono, to, nie wiem, jest jeszcze jakiś inny wielki ród. To jest kompletnie nieciekawe, mi się wydaje. I to by kompletnie wypłaszczyło tę opowieść. W ogóle zniknęłaby ta dziwność, mielibyśmy taką
i
to
ten
lepszą...
fundamentalizm, ta religia, to jest naprawdę mądry blockbuster.
Mielibyśmy
w sensie
lepszą i gorszą pisaną politykę i to by mi się w ogóle już nie podobało. A to jest bardzo konkretne, konsekwentne i
skompresowane,
mniej więcej tak, jak chciałem. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby niektóre wątki zostały przepisane, a niektóre wyrzucone, być może nawet, pewnie z bólem serca, bo... no bo byłoby to bardziej filmowe.
Kinotok. Film.
Pogadaliście ze mnie. No, ciężko będzie mi się do czegokolwiek odnieść, bo rozmawialiście o, nie wiem... poruszyliście 500 wątków, wszystkie wam się podobają, więc no to zazdroszczę tej radości z tego oglądania tego filmu, bo ja jej w ogóle nie miałem. To może zacznę od tego, co było na końcu. Nie wiem, no jeżeli Miłka twierdzisz, że... Ja nie czytałem Franka Herberta. Jeżeli twierdzisz, że postać Chani została napisana inaczej i dzięki te, i przez to można było inaczej, i przez to inaczej można spojrzeć na te relacje pomiędzy nią a Paulem Atrydą, no to fajnie by było, z mojego przynajmniej punktu widzenia, jakby napisano jakiekolwiek emocje pomiędzy tymi bohaterami, bo ich nie ma. I uwierzenie w to, że między nimi zawiązało się jakieś uczucie jest niemożliwe z mojego punktu widzenia. Naprawdę, w sensie nawet przy świetnie grających aktorach, a tutaj szczerze powiedziawszy, tak jak już mówiłem, mam wątpliwości co do Zendai, no nie byłem w stanie w ogóle wejść w te relacje. Tak, w pierwszej części na przykład bardzo mi się podobało jednak, w jaki sposób został wykreowany i stworzony ten ród Harkonnenów. Mam wrażenie, że w tym filmie w ogóle go nie ma, a jak już jest, no to to są takie ośmieszające sceny, w których Dave Bautista generalnie krzyczy na kogoś i właściwie każda decyzja, którą podejmuje, jest błędna, przegrywa każdą potyczkę najmniejszą. Dopiero jak się pojawia ten mesjasz tej rodziny, grany przez Austina Butlera, który naprawdę, naprawdę mówi tym samym głosem co Elvis. I nikt mnie nie przekona, że ten aktor jeszcze będzie w stanie zagrać inaczej. Po prostu ta maniera mu weszła w krew, nigdy już nie będzie potrafił zagrać inaczej. No a to, co się stało z postacią barona Harkonnena, to jest mniej więcej zredukowanie do 30 sekund, w których Stellan Skarsgård po prostu umiera. No nie wiem, jak dla mnie jakbym był na jego miejscu, to bym się zastanowił naprawdę, czy bardzo dziękować twórcom, że zatrudnili mnie do tego filmu. A idąc dalej, jak już mówiłem o tym cesarzu, którego gra Christopher Walken, to wy to wyjaśnijcie mi, po co on tam jest? Wyjaśnijcie mi, po co jest Christopher Walken w tym filmie.
W sensie on jako aktor?
Tak.
Nie wiem.
Dziękuję.
Tutaj się nie kłócimy się.
A na przykład, w taki sposób, dlaczego wszystkie te postaci mają takie bardzo kreatywne, nie wiem, kostiumy czy szaty, które noszą, a na cesarza tego całego wszechświata narzucono jakąś szarą szmatę i uznano, że to już będzie wystarczające.
No on jest taki cesarski, że już
no
nie
właśnie,
musi nic więcej.
Masakra, naprawdę?
Taki styl, taka stylóweczka.
Wow, okej, okay, no to
wygodę.
To tylko dla was to jest zrozumiałe. To naprawdę tylko dla was jest
znaczy,
zrozumiałe.
Nie, no ja żartuję, bo akurat w książce on jest młody i nosi generalski garnitur, no. No to bo jest młody, znaczy on nie jest młody, bo
ale
jest...
Ale nie jest stary.
Nie jest 85-letnim Christopherem Walkenem,
znaczy on ma chyba ze 120 lat, ale jako, że oni wszyscy ćpają tę przyprawę, to zachowują jakby młody wygląd.
No więc ja mam mnóstwo jeszcze problemów z tego typu, że dla mnie niektóre postaci, które tak jak powiedziałem już wcześniej, były dość solidnie zarysowane przynajmniej w pierwszej części, tutaj nagle się rozpadają. No nie wiem, nie będę w stanie przejść do porządku dziennego nad tą Lady Jessicą. Zgadzam się co do Timothée Chalamet, moim zdaniem to jest w ogóle Oscarowa rola i naprawdę gdyby był nominowany za tę rolę, czy dostał Oscara za tę rolę, to nikt nie powinien mieć pretensji o to, bo po prostu jest świetny. No ale jak pamiętam, jak mi mówiono i ludzie mądrzejsi mi mówili, że po pierwszej części, która była taka wprowadzająca, to w tej drugiej dostaniemy tyle tej akcji, tyle tego wejścia w ten nowy świat. No to jak na tyle akcji, to te cztery sceny, cztery czy pięć sekwencji dynamicznych, które trwają po 3 minuty, no to naprawdę mało.
To prawda. Też czułem się oszukany, jeżeli chodzi o te sekwencje dynamiczne. Ta finałowa bitwa pozostawia olbrzymi niedosyt. Zwłaszcza,
no dokładnie, że... nie ma w niej żadnego napięcia też. To jest tak rozpoczęte i zakończone. I tyle.
Bum, rakietka, biegniemy od lewej do prawej. Nie, ja też byłem zawiedziony. No chociażby... To jakby rozwiązanie walki z niektórymi postaciami jest takie dosyć smutne. No, dosyć długo się czekało, żeby zobaczyć, jak ci Dark Horse walczą i no, tam
nie
jest
walczą.
Tak gwardia,
nie
przybor...
nie walczą.
Gwardia przyboczna cesarza, oni wchodzą w mgłę
tak.
I po prostu już nie wychodzą.
Trochę jak Raban umiera, on umiera.
No właśnie też.
Pół sekundy.
Też jestem trochę tym zawiedziony, chociaż no, jest fantastyczna scena na Jedi Prime, kiedy ten Fedorofan walczy w takim gladiatorskim stylu z jeszcze Atrydami,
tak,
którzy zostali pojmani.
Wiesz, bo to... Ja nie mam pretensji do tego filmu, jeśli chodzi o wizualną
ale
jego
wiem.
Stronę. Nie?
No to musiałbyś być...
Musiałbym człowiekiem... być ślepy. No. A tak to... Ale mam pretensję do jego strony merytorycznej, no bo niestety po takim zaproszeniu, które dał mi ten film w pierwszej części, dała mi ta, nie wiem, uniwersum w pierwszej części, mhm. w którym wydawało wydawało mi się, że Denis Villeneuve bardzo kompetentnie jednak i bardzo dużym konsekwencją podchodzi do tego świata, to nagle dostałem jakieś pourywane sceny, jakieś właśnie, ta cała historia z tymi Harkonnenami, którzy no naprawdę dostali kopniaka tam, gdzie boli w kontekście tego filmu.
Znaczy wydaje mi się, że akurat Harkonnenów jest potwornie dużo, nie? Pierwsza scena...
Nie ma ich w ogóle prawie. Przecież no, gdzie, ile jest, ile, w ilu scenach w porównaniu z pierwszą częścią i tutaj jest scena z Skarsgård, powiedz
trochę
mi.
Jest tak, że Villeneuve musiał przy... I ja też żałuję, zgadzam się z tobą, że za mało mamy czasu, żeby chłonąć te światy, które tak pieczołowicie buduje. Że on przyspieszył i przyspieszył na tyle mocno, że pędzimy. No jest jeden świat, ale podzielony na frakcje, więc możemy być w siczy, możemy być w zamku, możemy być w statku, możemy być na ringu. I każda z tych krótkich sekwencji jest za krótka, bo chcielibyśmy zamieszkać w tym świecie, pobawić się tam przynajmniej tydzień w danej lokacji. Więc
nie, rozumiem,
pełna zgoda, że to jest,
ale efekt jest
pędząca machina.
Tak, ale efekt faktycznie jest taki, że no jesteś jak na takiej kolacji degustacyjnej,
tak,
na
jesteś.
Której porcje są troszkę za małe jesteś. Jednak, że to wszystko jest pyszne i piękne, ale człowiek pozostaje głodny i idzie na kebaba, jak już wyjdzie.
Troszkę tak jest. Ja bym chciała tylko na koniec wrócić do tej relacji Chani i Pola, że ja trochę kupuję tę formułę takiego nie wchodzenia w wielką romantyczną opowieść, wiesz, takich gestów miłości i ostatecznego pójścia w to, bo widzę to tak, jak prawdopodobnie widzą to oni oboje, że ona wie, że... Poczekaj, bo ona wie, że on prawdopodobnie zostanie tym Mesjaszem, że będzie się coraz bardziej odsuwał od ludzi, będzie coraz wyżej stawał w tej hierarchii, którą buduje wokół niego matka i wszyscy opętani rządzą miłości i fundamentaliści. On z drugiej strony mimo wszystko zna swoje przeznaczenie od początku, a później to już je naprawdę dobrze widzi i wie, że no są wybory polityczne, będzie po prostu rządził światem. Jest tam mało miejsca dla miłości. Poza tym też odczytuje tą relację przez ten konstrukt pustyni, w której to wszystko jest bardziej na ostrzu noża, jest taką formą przetrwania. Nie ma tam przestrzeni na romantyzm.
Jak na mało miejsca pomiędzy na miłość, to jest jednak dużo gadania o miłości ostatecznej i będzie się tę miłość żywić do drugiej osoby do końca świata, więc no to...
No ale to jest taka miłość przyjaźń dla mnie, taka miłość budowana na zaufaniu, że oni są wrzuceni w...
No nie jestem taki pewny, bo jednak czy oni gardzi absolutnie wszystkim, czym jest zarówno Polacy,
to jest super.
Zarówno czym jest ten Quidditch Hadera.
A mimo wszystko się w nim zakochuje.
A wydaje mi się, że nawet bardziej tym, co robi temu fromeńskiemu ludowi. I to jest ten ciekawy dysonans tej relacji.
No dlatego ona też nie może za nim chodzić wpatrzona w niego jak w owieczka.
No dlatego ja mówiłem...
Dlatego to działa, bo ona się jednak broni przed tą miłością.
Tak.
To są już interpretacje takie...
Być może, ale nie, no dlatego mówiłem o tych detalach, że Villeneuve tam zamyka bardzo dużo takiej intymności pomiędzy tymi dwoma postaciami w drobnych gestach. I ja lubię takie budowanie intymności, zwłaszcza, że słowa, jak mówisz, Maciek, są duże, więc jak Villeneuve słynnie powiedział po premierze drugiej Duny, on chce opowiadać obrazem, a nie dialogiem. Ja widzę tą opowieść obrazem.
Jak oni na siebie patrzą w tej ostatniej rozgrywce pomiędzy nim a... Butlerem.
No ona patrzy na niego głównie z taką skwaszoną złością.
No jest wściekła.
Wynikającą ze złości.
Bo staje
na
się
niego.
Właśnie tym, czym najbardziej gardziła. I te wielkie słowa znaczą nic. Ma złamane serce. Co z tego, że obiecywał, jak jednak no wybrał
swoją...
władzę na wszechświat.
No dla mnie, jeżeli, no, taki przekaz dla mnie z kolei nie znaczy nic, naprawdę. No, to są takie banały. I...
O nie wiem, to wiesz, te wszystkie deklaracje pierwszej miłości też mogłyby być banalne.
Dobra,
a jak
dajcie
serce
spokój
z
pierwszą miłością.
Bolało.
Jesteśmy na innej planecie, polecieliśmy tam bez komputerów, więc poważne rzeczy. Nie, Duna wydaje mi się wspaniałym...
Zawsze to mogłaby być siostra z bratem.
Wspaniałym filmem, który ma jednak...
To było na Oscarach akurat.
Dużo problemów. Nie wydaje
albo
mi się, żeby
w Gwiezdnych Wojnach.
Trzecia część miała to jakoś specjalnie zamknąć super skutecznie, no bo to będzie jednak już adaptacja trochę, znaczy nie trochę, tylko innej książki, która jakby idzie dalej z historią i znowu będzie się pewnie spieszyła. Natomiast jestem podekscytowany tym, jak Villeneuve postawił jakby takie słupy graniczne tego świata, jak on wygląda, jaka jest jego dynamika i to jest jego największe osiągnięcie i jest absolutnie fantastyczne. I naprawdę teraz czekam na serial o Bene Gesserit.
Ja
wydaje
też.
Mi się, że to może być super udane, ale...
Amazon Prime.
Inne opcje są dostępne.
Ja bym chciała więcej takich hitów i takich wielkich blockbusterów. Niech świat żyje taką Duną, bo jeżeli chodzi o opowieści z kosmosu, ale zwykle one są właśnie na poziomie intelektualnym Gwiezdnych Wojen. Czyli
ale wydaje mi się, że to jest zmiana,
siostra z bratem, wszystko w imię dobra.
Mam wrażenie, że...
Siostra bardziej... z bratem w imię dobra.
No to jest, wiesz, Gwiezdne Wojny można do tego sprowadzić.
Może byśmy ocenili już.
Nie, to ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Jeżeli Denis Villeneuve zamierza pozostać w świecie Duny i będzie prezentował takie filmy jak ten, no to niech on tam pozostanie, a ja o nim zapomnę w pewnym momencie i będzie mi smutno, bo będę miał wspomnienia z Blade Runnera 2049, w którym udowodnił, że można naprawdę dać kopniaka w krocze wielkiemu studiu filmowemu i zrobić film po swojemu, a tutaj po prostu rozczarował naprawdę po całości. Ja daję bardzo ciężkim sercem Dunie 2, 5 na 10.
Ja daję 8.
Ja daję 9.
To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na media społecznościowe nasze, na Spotify'a. Można wszędzie nas polubić i pisać do nas i
posłuchać.
Tylko miłe rzeczy najlepiej komentować. I dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina.